Od lutego przemierzamy wspólnie różne regiony, odkrywając ich niezwykłą kulturę kulinarną oraz smaki. Po wyprawie na górzyste Podhale wracamy do Wielkopolski, rozumianej jako kraina historyczna. W północno-wschodniej jej części znajduje się region etnograficzno-historyczny Pałuki, znany też jako Ziemia Pałucka. Obecnie jest on częścią województwa kujawsko-pomorskiego. Jego mieszkańcy mają własne stroje ludowe, gwarę, obyczaje, a także kuchnie. Według archeologów plemię Pałuczan powstało między VI a VIII wiekiem naszej ery, zaś pierwsza wzmianka pisana, w której wyliczone były różne miejscowości należące do regionu, pochodzi z Bulli Gnieźnieńskiej z 1136 roku. Nie oznacza to jednak, że wcześniej nic się na tych ziemiach nie działo. To tu bowiem mieści się stanowisko archeologiczne biskupi. Przede wszystkim związane z kręgiem kultury łużyckiej, datowanej na około 1300 rok przed naszą erą do 400 roku przed naszą erą. Odnaleziono tam też jeszcze wcześniejsze obozowiska łowców reniferów sprzed około 10 tysięcy lat. W okresie piastowskim i później pojawiły się kolejne wioski i miejscowości. Pod koniec XIX wieku zaś rozpoczęła się kolonizacja niemiecka. Istotnym miejscem na pałuckiej mapie jest Żnin. Miasto założone w 1284 roku, będące przez jakiś czas własnością biskupa gnieźnieńskiego. Wcześniej mieściła się tam osada, a jej rozwój był istotnie związany z tym, że znajdowała się na bursztynowym szlaku. Okolica prawdopodobnie była też żyzna i odpowiednia do uprawy roli, bowiem nazwa miasta pochodzi od staropolskiego żnieja, co mogło znaczyć żniwa lub żniwiarza. Ze względu na obecność w regionie dworu biskupiego, poza kuchnią chłopską, rozwijała się także zapewne zarówno kuchnia dworska, jak i klasztorna. W 1331 roku bowiem ufundowano w mieście klasztor dominikanów. Zgodnie z dawnymi normami, zazwyczaj przy tego typu budowlach znajdował się młyn. Jeśli go nie było, to zakonnicy mieli prawo bezpłatnego mielenia zboża u właściciela okolicznych włości lub fundatora budowli. Jeszcze inny przywilej pozwalał na poławianie ryb na określonych warunkach. Ponieważ jednak dominikanie należą do zakonów żebraczy, w przeciwieństwie do benedyktynów czy cystersów, nie nadawano im majątków ziemskich. Średniowiecze związane jest również z browarnictwem. Piwa pito i produkowano dużo. A Żnin znajdował się w czołówce, jeśli chodzi o najlepsze trunki, między takimi miastami jak Grodzisk, Lwówek czy Warka. Swoje browary mieli mieszczanie, dominikanie i arcybiskupstwo. I chociaż głównie robiono napitek na potrzeby własne, niektóre piwa były tak udane, że przypadły do gustu duchowieństwu z Gniezna oraz Poznania. To zaś zapowiadało kłopoty, bo lokalni browarnicy nie chcieli u siebie obcego trunku. Mimo wprowadzenia zakazu, kwitnie legalny handel żnińskim piwem. Aby powstało wyśmienite piwo, potrzebna jest odpowiednia wiedza oraz dobrej jakości woda i zboże. I tu dochodzimy do kolejnego produktu, z której dawniej słynęło miasto, a mianowicie chleba. Jan Łaski, żyjący w latach 1456-1531, arcybiskup gnieźnieński, a potem prymas Polski, powiedział, że w Żninie jest najlepszy chleb na świecie. Duchowny zapewne miał jakieś pojęcie o kuchniach różnych krajów, bo podróżował do Włoch, Flandrii czy Egiptu. Informacje o XIX-wiecznej pałuckiej kuchni chłopskiej natomiast zachowały się m.in. dzięki Oskarowi Kolbergowi. Cytaty zawarte w podcaście pochodzą z publikacji Oskar Kolberg, Wielkie Księstwo Poznańskie, część trzecia, dzieła wszystkie, tom 11 z 1963 roku. Najpowszechniejszymi na pałukach potrawami są następujące. Zuptówka. Zupa z kartofli, zaklepana mąką i mlekiem, jadana i pod Poznaniem. gdy jest nieco gęściejszą i złożoną z perek krajany, pietruszki, selerów, porów, pieprzu i mleka, gdy jest suchy post, przyklepie się ją oliwą. Wtedy ma tu nazwę ślepe ryby. Zacierka. Zupa zacierana lub roztyrlana, roztrzepana z mąki i zalewana mlekiem albo wodą z okrasą. Kruszonka. Też sama zupa z dodaniem jaja, lecz mąka do niej pszenna bywa kruszona ręką z masy ciasta. Frejtka. Taż sama zupa, co i kruszonka, lecz mąka do niej zakwirluje się kwirlem, czyli koziełkiem drewnianym. Polewka jest zupa z mąki, mleka i kaszy. Muza, muska lub rozworka z mąki rżanej lub pszennej, zalana mlekiem lub okraszona, czasem z kwasem lub octem. W mieście zwana nawarka. Prócz tego jadają na zupę jak wszędzie rosół, żur, barszcz z mąki, grochówkę, smelkę, wodziankę, czarninę na weselu, a nadto mleko najczęściej z grochem lub kluskami i kwas z mięsem, czyli kapuściankę, czasami kwas z mlekiem. Kwas bywa czasami z kapusty z grzybkami, czasami z kapuścianki z kluskami i pieprzem. Oskar Kolberg opisał także inne specjały. Drobna mąka przeznaczona była jako dodatek do zup i na zakwas. Z grubszej zaś robiono chleb. W diecie znalazły się również kluski. Tartusy, lub inaczej tartuchy, to rodzaj papki, która powstaje przez wrzucenie żytniej mąki na gorącą wodę. Nadmiar płynu odlewa się i nieco podpraża, całość doprawiając wyłącznie solą. Wśród produktów znalazły się też perki, czyli kartofle, kapusta, groch, kasze oraz bób. Etnograf wspomina również, że kasza z kapustą zaczęła być wypierana przez suszoną brukiew. Udział mięsa i warzyw nie był szczególnie duży. Dodatkowo niechętnie pałczanie sięgali po jarmuż czy sałatę. Z owoców czekali, aż dojrzeją dzikie śliwki i gruszki ulężałki. Jadano też korbal, czyli dynię i chyćkę, owoce czarnego bzu. Przerabiano je na zupę z kluskami lub aromatyczne powidła. Później dieta nieco się zmieniła. Wzrósł w niej udział warzyw, w szczególności zielonych, oraz owoców. Wśród zup z dodatkiem kapusty należy wymienić również parzychę, przygotowywaną z liści młodej kapusty. Zazwyczaj były to te pierwsze liście, często w nieco gorszym stanie, stąd też należało je usunąć, jeśli chciało się, by główki lepiej się przechowywały lub kisiły. Uszkodzone liście nadawały się natomiast do przygotowania ciepłej strawy. Oto taka kuchnia zero waste naszych przodków. Jarmuż, lub inaczej baducha, mógł być zupą z dodatkiem tego warzywa lub przednówkowym specjałem z liści szczawiu, lebiody, mleczu czy kapusty z zabielonym mlekiem. W menu pojawił się także szablok, czyli zupa fasolowa. Szablok to kujawskie określenie na fasolę, a także groch, a czasem nawet dania z ich wykorzystaniem. Nazewnictwo pałuckich dań wielokrotnie pokazuje, jak różne wpływy kulinarne ukształtowały ten region. Tak jak w innych częściach Wielkopolski, rozumianej jako kraina historyczna, nie mogło zabraknąć pyr z gzikiem, to jest ziemniaków gotowanych w mundurkach i podawanych z doprawionym twarogiem. Są też plędze, placki ziemniaczane robione z surowych, startych ziemniaków, mąki oraz jajek. Serwuje się je głównie na słodko z cukrem i śmietaną czy konfiturą. Jada się również szagówki, czyli kopytka. Ich nazwa pochodzi od słowa szaga, oznaczającego ukos, i odnosi się do sposobu krojenia klusek. Niemieckie wpływy odnajdziemy m.in. w takich potrawach jak Eintopf, nazywany również rumpucień. To danie jednogarnkowe z mięsa, warzyw czy ziemniaków. Te ostatnie można także zastąpić kaszą czy ryżem. Z języka niemieckiego pochodzi też lokalna nazwa na zimne nóżki, czyli galard. Oskar Kolberg pisał też o zwyczajach andrzejkowych na pałukach. I tu, jak wszędzie, są jeszcze w zwyczaju wróżby tyczące się przyszłego postanowienia. Najpowszechniejszym jest zwyczaj, że panny zawiązują gąsiorowi oczy płatkiem lub taśmą i puszczają go, by biegał po izbie, w której się znajdują, do której najprzód gąsior swe skieruje kroki, ta najprzód pójdzie za mąż. Ponieważ pałuki położone są na pojezierzu chodzieskim, kiedy zniesiono wszystkie zakazy lub opłaty za łowienie ryb, to produkty te zaczęły pojawiać się w diecie szerzej. Wcześniej bowiem najlepsze połowy trafiały na biskupi lub szlachecki stół. Chłopi musieli się obejść małymi leszczami, które nazywano gapiokami. Przed Bożym Narodzeniem, obtoczone w mące, obsmażano na patelni i umieszczano w słoikach z zalewą octową. Dwudziestowieczne menu świąteczne było już całkiem rybne, jeśli chodzi o wieczerzę. Natomiast dzień rozpoczynano zupą o nazwie kapłonek. To bardzo prosta, postna polewka z chleba, oleju lnianego oraz wody, bo oczywiście w Wigilię nie spożywano mięsa. Wieczorem wybór potraw był dużo większy, a wśród nich groch z kapustą, kwas grzybowy, smażone ryby, śledź na różne sposoby, w tym w postaci zupy. Nie brakowało też słodkości, makowca oraz krusek z makiem. Na Wielkanoc również nie mogło niczego zabraknąć. Przed świętami miały miejsca świniobicia, tak by na stołach zagościły aromatyczne szynki oraz kiełbasy. Do tego oczywiście pachnące chleby, baby czy mazurki. Sięgajmy po stare receptury babci czy regionalne specjały. Odkrywajmy tradycje kulinarne Polski chociaż raz w tygodniu. Pałuckie przepisy kulinarne odnajdziecie w książkach Krzysztofa Leśniewskiego Kuchnia Pałucka i współtworzonej z Anitą Woźniak publikacji Smaki Pałuk. Z kulturą materialną regionu natomiast można bliżej zapoznać się w Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. W Żninie odbywa się także Biesiada Pałucka. To był 6 odcinek podcastu Kuchniokracja – Polska od kuchni. Kolejny poświęcony będzie kuchni lubelskiej. Więcej informacji o polskiej kulturze kulinarnej znajdziecie w mojej książce Tradycje kulinarne Polski. Dostępna jest ona w wersji drukowanej w dobrych księgarniach, a także w formie bezpłatnego e-booka, którego można pobrać ze strony Fundacji Bunkatura.